Plusy dodatnie plusujemy. Rafał Ziemkiewicz, witam w drugiej godzinie programu. Jest ze mną Maciej Świrski, reduta dobrego imienia Polski. Witam, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pan, rozumiem, jest tym złym Polakiem, który się nie cieszy z tego, że Ida dostała Oscara.
Ja się bardzo cieszę, że Ida dostała Oscara.
Szok, zaskoczenie. Czyżby Gazeta Wyborcza mogła nieprawdę pisać?
No jak zwykle,
no. No dobrze, no ale mamy problem z Idą, prawda? I o tym chciałbym, żebyśmy rozmawiali. Jest pewna petycja, którą Reduta zainicjowała i ile tam podpisów się pod tą petycją?
Dzisiaj jest 60 tysięcy.
60, to ja pisałem ostatnio o 30, to muszę lecieć do redakcji zaktualizować.
60 tysięcy.
A co jest w tej petycji, przypomnijmy?
W petycji jest prośba, żeby pani Odorowicz, która jest szefem instytucji, która sfinansowała w dużej części ten film, spowodowała, żeby na początku tego filmu lub na końcu, dowolnie, ale lepiej, żeby na początku, była plansza z informacją, że po pierwsze Polska była w latach 39-45 pod okupacją, po drugie Niemcy dokonywali na terenie Polski okupowanej eksterminacji Żydów, że za ukrywanie Żydów w Polsce Niemcy stosowali karę śmierci nie tylko w stosunku do tego, kto ukrywał, ale całej jego rodziny, że mimo tego Polacy Żydów ukrywali i tysiące Polaków zginęło w ten sposób, że polskie państwo podziemne bezwzględnie ścigało tych, którzy zdemoralizowani przez bezwzględną niemiecką okupację ścigali, w jaki sposób prześladowali Żydów i że największa liczba sprawiedliwych wśród narodów świata, to ten tytuł największej liczbie należy do Polaków. Tego rodzaju plansza naszym zdaniem jest niezbędna przed tym filmem, ponieważ z fabuły tego filmu nie wynika, że losy bohaterów na terenie Polski okupowanej przez Niemców miały jakiś związek z Niemcami.
Nie wynika, bo pewnie reżyser, trudno go o to spytać, ale pewnie by powiedział, że przecież to jest oczywiste.
No tak, dla reżysera jest oczywiste, natomiast dla przeciętnego Amerykanina, który obejrzy teraz ten film po nagrodzeniu go Oscarem i ten film, przypomnijmy, ten film po tej nagrodzie już zawsze będzie wyświetlany, gdy będzie jakaś okazja związana z Holokaustem. Więc to już tak do końca świata, mniej więcej. I cały ten problem polega na tym, że przeciętny Amerykanin nie ma pojęcia o tym, jak wygląda okupacja niemiecka w Polsce, w związku z czym nie wie też, że Polacy ukrywali Żydów i ginęli za to, że byli ukrywani. I zrozumie ten film w ten sposób, że to Polacy są sprawcami Holokaustu, bo o okupacji niemieckiej w tym filmie nie ma ani słowa. W związku z czym mamy taką sytuację. Rodzice głównej bohaterki giną z rąk Polaka. To wynika z kontekstu sytuacyjnego w tym filmie. No, giną. Wiadomo, że to Polacy. W dodatku ci Polacy się wzbogacili na majątku tej zamordowanej rodziny. W związku z czym, jeżeli mamy takie zjawisko jak polskie obozy koncentracyjne używane w mediach powszechnie i są jacyś naziści, którzy ten Holokaust dokonali, no to proste wynikanie jest takie, że tymi nazistami są Polacy. Przypomnijmy, że Niemcom udało się odkleić słowo nacji od słowa Germany. W związku z czym mamy proste wynikanie.
Byli jacyś naziści, nie wiadomo kto, ale jak to było w Polsce, to pewnie byli to Polacy.
No tak, i z tego filmu wynika, że to Polacy właśnie.
W każdym razie z tego filmu nie wynika, że byli to Niemcy. Ja mam taką w pamięci rozmowę, wiele takich zresztą rozmów, byłem dość krótko w Ameryce, ale i obracałem się w kręgach ludzi, którzy niewątpliwie byli członkami elit intelektualnych tego kraju, może nie najwyższych, ale odpowiednikiem naszej inteligencji. I naprawdę kilkakrotnie słyszałem takie stwierdzenie, no dobrze, no ale żeby Hitler mógł zbudować te obozy w Polsce, to wasz rząd musiał mu na to pozwolić. Przecież bez zezwolenia polskiego rządu by tego nie zrobił.
No ja mam podobne doświadczenia z Ameryki, właśnie dokładnie podobne.
To nie było w złej woli zadane. Ja sobie później uświadomiłem, że jest jeden drobny problem. Nikt tym ludziom nie powiedział, i państwo polskie też nie próbowało powiedzieć, że właśnie okupacja w Polsce dramatycznie różniła się od wszystkich innych krajów, ponieważ my byliśmy jedynym krajem okupowanym, chyba, nie licząc może tych bardziej na wschód jeszcze posuniętych, no ale one wtedy nie miały swojej państwowości, byliśmy jedynym krajem, który nie podpisał kapitulacji. W związku z czym nie było tak jak w Belgii, we Francji, czy w Holandii, czy w Norwegii, we wszystkich tych krajach po prostu rzeczywiście był rząd kolaboracyjny, czy jakoś tam podporządkowany Niemcom. On się zadmował administracją. Jak Niemcy mówili wyłapać tu dla Żydów, no to francuska policja, francuskie urzędy sporządzały listy Żydów, dawały to francuskiej policji. Francuska policja tych Żydów wygarniała, wsadzała we francuskie wagony i nadawała dokładnie franco loco, prawda, na Auschwitz. I jałowe byłoby narzekać na to, że oni do tego sobie stopnia nie zdają sprawy, jak bardzo inaczej było tutaj, no bo to trzeba zadać pytanie, dobrze, co myśmy zrobili jako państwo polskie, żeby ktoś o tym wiedział na świecie poza nami.
No, to państwo polskie nie prowadzi systemowej polityki historycznej i w ogóle systemowej polityki obrony dobrego imienia. Te działania, które są prowadzone, one są reaktywne od przypadku do przypadku. Jak się coś wydarzy, no to wtedy coś tam dyplomacja polska robi. Problem polega na tym, że to jest po pierwsze za mało, po drugie za późno, po trzecie w niewystarczający sposób finansowane, a tu nawet nie chodzi o finanse w sensie jakichś olbrzymich sum, na przykład na reklamę i promocję Polski. Moim zdaniem większa część pieniędzy wydawanych na promocję Polski jest po prostu wyrzucana w błoto.
No, w błoto jak w błoto, ale do znajomych, którzy robią jakieś dziwne spoty o przeklinającym Chopinie, albo kolejne logo, albo jakieś coś takiego.
Wszystko...
To latawiec, to sprężyna, to bocian, to znowu
to coś innego. To jakiś Seat, nie wiadomo co i tak dalej. To jest oczywiście wszystko, wiadomo jak to się w Polsce pod rządami tej władzy odbywa, natomiast potrzebne są dwa rodzaje proaktywnych działań. Po pierwsze, to jest aktywna promocja polskiej historii poprzez nowoczesne media, szczególnie przez dwa rodzaje mediów. Przez film, jak to towarzysz Lenin powiedział, że to jest
najważniejsza ze sztuk, co wszyscy miłośnicy Stanisława Barei pamiętają.
Tak, oczywiście. Tak. Natomiast tutaj Lenin, który no, diabolicznie jednak udało mu się opanować jedną szóstą świata, więc tutaj pewnie ma rację. A drugie medium, z którego współczesna młodzież zwłaszcza dowiaduje się, jak wygląda historia świata, to są gry komputerowe. Te dwa media powinny promować polską historię. W jaki sposób? No chociażby przez to, żeby zrobić filmy o polskich bohaterach i w zasadzie każdy życiorys polskiego konspiratora jest gotową fabułą filmu sensacyjnego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no to samo można przełożyć na gry komputerowe, wydawane w sposób masowy, atrakcyjny i tak dalej. To trzeba zrobić w odpowiedni sposób, tu nie będę w szczegóły wchodził, ale to jest ważny element. Druga rzecz proaktywnych działań to jest po prostu ściganie oszczerców. Dlatego, że używanie sformułowania polski obóz koncentracyjny to jest bezkarne i potem, gdy nawet polskie placówki dyplomatyczne albo Reduta Dobrego Imienia ściga takiego oszczerca, to mówi, ja przepraszam, bardzo przepraszam, ja tylko tak geograficznie użyłem tego sformułowania. Problem polega na tym, że każda redakcja ma swój stylebook, czyli taki zestaw przepisów, jakich słów należy używać, jakich nie wolno używać i w ogóle jakie sformułowania są dozwolone. I jeżeli taka redakcja po raz kolejny używa takiego sformułowania, pomimo, że były protesty i były z naszej strony jakieś reakcje, to znaczy, że oni świadomie tego używają, bo do Stelbooka takie wpadki się wpisuje. Więc trzeba to robić w sposób proaktywny, czyli ścigać oszczerców, dla ministra spraw zagranicznych bardzo prosta rada. W Warszawie są w zasadzie wszystkie wielkie sieciowe kancelarie prawne, które z miłą chęcią by się podjęły prowadzenia tego rodzaju spraw. Mają na całym świecie swoje oddziały. Gdzie się pojawi takie sformułowanie, no to taka kancelaria występuje najpierw z żądaniem przeprosin i ugody, a potem z procesem. I żyje z tego, że co tam wyszarpie z tego oszczercy w ramach jakiegoś success fee, jak to się nazywa. Zgłaszają się tego rodzaju kancelarie prawne, widząc, że tu jest biznes po prostu. Wiedzą o naszej działalności, tylko że oczywiście nas nie stać na to jeszcze w tej chwili, dlatego że to są duże pieniądze takiej opłaty wstępnej, żeby oni się mogli przygotować do tego procesu.
To są pieniądze za gotowość.
Tak, za gotowość, za przygotowanie sprawy, monitorowanie i tak dalej.
No ale co tu mówić o zagranicznych sądach, jeżeli mamy w tej chwili wyrok z Olsztyna, gdzie polski sąd stwierdził, że używanie takiego określenia polskie obozy koncentracyjne w Polsce nawet nie będzie karane. To nie jest co prawda sąd najwyższej instancji, więc być może jeszcze uda się tę wykładnię zmienić, a czasem i słyszymy od różnych osób z życia publicznego, że to, że się tak oburzamy na to określenie, to jest jakaś polska megalomania, w ogóle nie ma o czym rozmawiać.
Tak, z tym Sądem Olsztyńskim to tutaj dwa zdania wyjaśnienia, bo to tak, ten proces, on wydaje się, że to jest takie same, jak było zawsze, natomiast jest pewna znacząca różnica w tym wyroku, który ten sędzia z Olsztyna wydał. Mianowicie on powiedział, że sformułowanie polski obóz koncentracyjny jest oczywiście zniesławiające naród, ale Powódka, czyli była więźniarka obozu niemieckiego, nie jest osobiście dotknięta na swoich dobrach osobistych, tylko że to naród jest zniesławiony, więc to jakby rozdziela jedno z drugim. I co więcej, powiedział ten sędzia, że to organy państwa powinny zająć się tym, żeby bronić godności narodu. No tak to w skrócie mniej więcej wyglądało.
Więc no to szczerze mówiąc jest tak z konstytucją zgodne, bo tak mówi konstytucja, że to organy państwa się powinny tym zajmować.
I to jest w pewnym sensie jakościowa zmiana w stosunku do poprzednich wyroków takich w podobnych sprawach, czy w sprawach prowadzonych przez prokuraturę, bo myśmy chociażby składali wielokrotnie doniesienia do prokuratury na jakichś osobników zniesławiających godność, honor narodu, czy dobre imię narodu. Szczególnie chodzi tu o artykuł 133 kodeksu karnego. I wielokrotnie było to odrzucane albo umarzane. No w ogóle prokuratura to jest osobny rozdział tego, co tutaj się dzieje. To na każdym poziomie wszystkich rodzajów spraw, no ale tutaj mamy doświadczenia, że na przykład w jednym kopercie dostajemy dwa pisma. W jednym piśmie jest powiadomienie o rozpoczęciu postępowania i w tej samej kopercie powiadomienie o umorzeniu postępowania. Jedno pismo drugiego różni się 15 minutami.
Bardzo jak oszczędna bywa prokuratura nasza. To się...
15 minut różnicy między jednym pismem a drugim. Prokurator jak szybko rozpatrzył sprawę i szybko
jeszcze
zakończył.
Na znaczku pocztowym zaoszczędzę.
I zaoszczędzić na znaczku pocztowym.
Jest godne podziwu.
Więc teraz widać po tym wyroku z Olsztyna, że niezbędne są działania systemowe państwa, jeżeli chodzi o to sformułowanie polskie obozy koncentracyjne. I tutaj przypominam, że od ponad półtora roku, czy prawie półtora roku, października 2013 roku, jest w Sejmie, w Lasce Marszałkowskiej, złożony projekt ustawy, do którego myśmy się też przyczynili, mówiący o tym, że to jest nowelizacja ustawy o IPN-ie, w którym jest jasne sformułowanie, że kto używa sformułowania polski obóz koncentracyjny, polski obóz śmierci lub dodaje atrybut Polski do rozmaitych niemieckich ośrodków zagłady, na przykład polskie getto, podlega karze do lat 5, tak mniej więcej jest sformułowane. Tam jest jeszcze zapis mówiący o karaniu za obciążanie polskich formacji niepodległościowych odpowiedzialnością za zbrodnie komunistyczne lub niemieckie, także spenalizowane.
Ja przypominam sobie, że minister Sikorski, jak jeszcze był ministrem, deklarował, że jemu bardzo leży na sercu to, żeby nie używano tego określenia polski obóz koncentracyjny.
Tego rodzaju z jego ust...
To powinien popchnąć ten projekt, skoro został marszałkiem Sejmu.
No właśnie. My mamy teraz petycję do niego przygotowaną. Jutro ją opublikujemy. Na naszych stronach ona się pojawi, czyli na stronach Reduty. reduta.dobrego.imienia.pl, gdzie w tej petycji właśnie go prosimy o jak najszybsze popchnięcie tego na szybką ścieżkę legislacyjną. To jest dla marszałka, to jest minuta 8. On po prostu to robi i po tygodniu jest uchwalony.
Ostatnie krótkie pytanie, a czy petycja w sprawie Idy spotkała się z jakąś odpowiedzią? Nie mówię o stwierdzeniach Gazety Wyborczej, czy samego reżysera, o jakimś tam jadzie prawicowym.
Tak, jad prawicowy. Petycja w sprawie Idy, którą podpisało, przypominam, 60 tysięcy osób. To jest w historii polskiej kinematografii w ogóle ewenement. Nigdy nie było do tej pory takiej sytuacji. No to nic nie powiedzieli. Znaczy oficjalnej odpowiedzi nie ma i sądzę, że jak dojedziemy do 100 tysięcy, to może wtedy coś się wydarzy.
Tak, to czekamy na następnych, którzy chcą podpisać, czekamy na odpowiedź na tę petycję i czekamy na działanie pana marszałka Sikorskiego. Maciej Świrski był naszym gościem z Reduty Dobrego Imienia Polski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A państwo zostańcie z nami.